Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany: Polskie Państwo Podziemne. Wielkość i heroizm Polaków. W naszym studio gościmy szanownych gości. Pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk.
Szczęść Boże.
I pan dr Dariusz Kucharski, również historyk. Kłaniamy się. Ten rok jest bogaty w rocznice, bogaty w bardzo takie mocne rocznice, daty. I myślę, że taką też rocznicą jest powstanie państwa podziemnego, więc chcemy temu tematowi poświęcić jeszcze kilka godzin w Radiu Maria i Telewizji Trwam, pamiętając o właśnie tych wielkich bohaterach Polski. Bo widzimy tutaj żołnierze wyklęci, to są też żołnierze niezłomni nazywani, prawda, żołnierze Armii Krajowej, w ogóle Polskie Państwo Podziemne. I gdy można tytułem wprowadzenia o tym opowiedzieć. Bardzo prosimy, tak? Na początek.
Tak jak ojciec wspomniał, w tym roku mija 75. rocznica od powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście jest to data symboliczna. Sejm w 1998 roku przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 27 września, a więc dzień powstania konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski jako początek Polskiego Państwa Podziemnego. Nasze spotkanie tutaj z telewizami, ze słuchaczami później, czy te takie nocne rozmowy Polaków mają temat Polskie Państwo Podziemne, wielkość tak. i heroizm Polaków.
Czyli rzecz niesamowita, Państwo sobie zdają sprawę, że kampania wrześniowa jeszcze właściwie nie skończona, a już powstaje Armia Podziemna, prawda? Już
tak,
gotowość.
Więc to pokazuje jak gdyby doskonałe też zorganizowanie Polaków, ale nie tylko w tej sferze wojskowej, bo oczywiście to jest ten pion wojskowy, Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie, inne formacje, ale również jest ten pion polityczny. No przede wszystkim takim wielką wartością jest to, że Polacy potrafili zachować ciągłość II Rzeczypospolitej, bo o to chodziło, żeby prawną i polityczną ciągłość zachować.
Żeby nie było momentu, że nie ma państwa.
Że nie ma państwa. I to się udało było na emigracji. Ale istota, wydaje mi się, jest jeszcze większa tego heroizmu i tej wielkości Polaków. Otóż to, że ta ciągłość została zachowana, to dzięki różnym działaniom, dzięki Konstytucji Kwietniowej, dzięki odpowiedniemu przeniesieniu władzy II Rzeczypospolitej na władzę emigracyjną, ale to wiele również rządów emigracyjnych właśnie też to uczyniło zachodnich. Natomiast trzeba podkreślić, że nie byłoby Polskiego Państwa Podziemnego, nie byłoby tej konspiracji bez zachowania ludzi. Gdybym miał określić, szanowni państwo, ten fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, to zachowanie, to chciałbym przywołać postać Danuty Siedzikówny, Inki, która była żołnierzem podziemia niepodległościowego, która została rozstrzelana przez komunistów, miesiąc później miałaby 18 lat. Mogła uratować to swoje młode życie, ale za cenę zdrady. Ona to odrzuciła i po prostu straciła to życie. Ostatnie słowa, jak mówił właśnie świadek, jeden z księży, to były: niech żyje Polska, niech żyje major Łupaszka.
I padły wtedy strzały,
ale chciałem powiedzieć o jej właśnie ostatnim grypsie, który najlepiej też opisuje postawę Polaków w czasie okupacji. Otóż w grypsie, tuż przed właśnie tym rozstrzelaniem, przed tą egzekucją, ona napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba. I te słowa wydaje mi się, że są najlepszą ilustracją zachowania Polaków. Są w dziejach ludzi, narodów, państw takie sytuacje, gdzie trzeba po prostu zdać egzamin. I czas okupacji to był egzamin dla Polaków i narodu. Ja bym powiedział tak, że Polacy po prostu w czasie okupacji zachowali się tak jak trzeba.
Podczas okupacji, pozwolę, czas po okupacji, po wojnie, straszny czas, no wtedy Polacy do Polaków, że tak powiem, Polacy Polaków prześladowali, no to była niesamowita rzecz. Bo inaczej było walczyć z najeźdźcą, prawda, tutaj na miejscu, sowieckim i niemieckim, a potem w języku polskim przesłuchiwania tych samych żołnierzy. To był niesamowity pewnie no, dramat, prawda?
Tylko to, tak, oczywiście, ale to był ten aparat komunistyczny złożony z tych renegatów wywodzących się z Komunistycznej Partii Polski, z Polskiej Partii Robotniczej, no mówiących często po polsku, czy mówiących po polsku ale w ogóle, ale część tych Sowietów
pewna
też...
Pewna część też była oficerów Wojska Polskiego
też, to prawda.
I w sądach chociażby.
Część ludzi było właśnie w sądach, tacy, którzy no z tych nizin, powiedzmy, społecznych, prawda, często nie umiejący pisać i szybko przechodzili taki kurs, a później byli sędziami.
Ale wracamy, panie doktorze, skąd się bierze żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego? Chodzi mi o jego morale, charakter, wychowanie. No bo kampania przegrana, prawda, a tu nagle chcemy dalej walczyć, chcemy dalej ginąć za ojczyznę. To nie było tak, że pakujemy się, uciekamy wszyscy nie wiadomo w którą stronę, tylko zostajemy tu i walczymy.
Druga wojna światowa, czyli istnienie, tak jak nazywamy to, polskiego ruchu niepodległościowego w formie Polskiego Państwa Podziemnego, to niesamowity zryw organizacyjny, ale też ideowy Polaków. Szanowni Państwo, proszę pamiętać o jednej rzeczy, że nic się nie dzieje nagle. Polacy czerpali ze swojej przeszłości. Ówcześni Polacy patrzyli w swoją przeszłość, na swoich przodków i czerpali z tego wielkie nauki. Powstania narodowe, które dzisiaj są wielokrotnie bardzo źle odbierane, czy przez część badaczy, historyków i przez część społeczeństwa, tak się nam częstokroć wmawia, okazuje się, że tak ważne powstanie jak powstanie styczniowe niosło potężny bagaż lekcji na przyszłość. I 1939 rok był tego czasem wykonywania tej otwierania tej książki historii, ponieważ powstanie styczniowe to był czas, kiedy Polacy po raz pierwszy stworzyli na olbrzymią skalę tak zwane państwo podziemne, z pełną organizacją i strukturą władz cywilnych, wojskowych, rząd policyjnych, prawda, skarbowością. Trzeba pamiętać, że w powstaniu styczniowym były pobierane podatki na oddziały powstańcze i na pomoc żołnierzom i rodzinom żołnierzy, których to dotyczyło to. I to tak zwane wsparcie dla tych wdów i ich sierot. I szanowni państwo, 39 rok to jest właśnie ta droga, ta konsekwencja działań organizacyjnych. Skąd ten duch się pojawił? Właśnie powstanie styczniowe. Bardzo Polacy przeżyli upadek powstania styczniowego, te niesamowite akcje władz carskich, niszczenia i przy współpracy pozostałych zaborców, szczególnie tutaj zaborcy pruskiego, jak i również Austriacy. Austriacy tylko dlatego nie podejmowali specjalnie ostrych kroków, ze względu na to, że ich państwo było dużo słabszym państwem, musieli się liczyć z ruchami społecznymi i od tego, czy narodowymi. I niestety obawiali się tego, jak nam dzisiaj się często wmawia, że Austriacy to był ten dobry zaborca. Nie było dobrego zaborcy.
Prawda,
I szanowni państwo, 18 rok do 21. Walki, samodzielne walki narodu polskiego, odzyskanie niepodległości. Dzisiaj możemy śmiało mówić, jeszcze 30 lat temu nie mogliśmy tego mówić i na ten temat się wypowiadać bezpiecznie, ale to okres, kiedy Polacy samodzielnie odzyskali niepodległość. I ten fenomen walki, tworzenia Armii Polskiej, polskiej administracji w szybkim tempie, w czasie problemów granicznych ze wszystkimi sąsiadami i walk powstańczych, powstanie wielkopolskie, śląskie, jak i również walki i wojna bolszewicka, to była wojna o wszystko, Polacy potrafią stanąć razem bez różnic poglądów. I ja oczywiście tutaj odsuwam od tego środowisko komunistyczne, które cały czas antagonizowało społeczeństwo polskie i zwalczało. Zresztą działania komunistów były bardzo dobrze widoczne w momencie, jak wchodzili na tereny ziem polskich albo na tereny, gdzie Polacy mieszkali, uaktywniały się te tak zwane bojówki komunistyczne. Ta duchowość walki i przede wszystkim zdolność tego, że Polacy mogli zbudować inaczej. Tamci żołnierze z 1939 roku to byli w większości żołnierze, którzy walczyli w latach 20 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. To byli ludzie zahartowani. Im powiedzieć, że oni byli tchórzami, że nie potrafili organizować, to wielki błąd i obraza by była dla tych ludzi. Zresztą dowody świadczą na korzyść tych dowódców i tych polityków ówczesnej Polski tworzącej się. I 39 rok to jest po prostu odniesienie do tego samego. Oni po prostu twierdzili, że wtedy się udało, to teraz musimy też się starać, bo musi się udać. Po prostu musiało się udać. Dlatego była taka konsekwencja ich działania.
No właśnie, a panie doktorze, mówię o panu doktorze Kawęckim, czy teraz gdzieś jakiś taki duch nie panuje, który by to wszystko jakoś tak troszeczkę nam, ten piękny duch historii jest troszeczkę schładzany, prawda, że a jednak to były klęski, a jednak niewykorzystane małe zwycięstwa. Pojawiają się publikacje, pojawiają się no nie chcę teraz cytować, żeby nie robić reklamy, ale na przykład Powstanie Warszawskie nazywane, że było błędem i tak dalej, i tak dalej. Czy to są kierunki, czy ktoś nad tym tak pracuje, że tak powiem, że takie coś powstaje, czy to są jakby wewnętrzne
czy ja bym powiedział tak, prac, że
przemyśleń?
Kwestie jak gdyby wolności badań, wolność oceny historycznej to jest jedna kwestia i tutaj w moim przekonaniu spory historyczne mogą mieć miejsce i są nawet, powiedziałbym,
potrzebne
i uprawnione. Natomiast jest dużym niebezpieczeństwem tworzenie, że tak powiem, pewnego, nie wiem, sposobu myślenia politycznego, które ma na celu, a najpierw a priori przyjmowanie pewnych faktów i czy też pewnych wyobrażeń historycznych, a później tworzenie z tego właśnie jakiegoś myślenia politycznego, jakiegoś takiego często pseudo, powiedziałbym, realizmu, no, które jest już bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. I tutaj wydaje mi się, też trzeba by zwrócić uwagę jeszcze na jeden taki aspekt, jak mówimy o polskim państwie podziemnym. Pan doktor mówił tutaj rzeczywiście o tej roli wojskowych, o roli armii, o tych, no, to jest cała plejada, prawda, wybitnych dowódców, którzy sprawdzili się później, czy w czasie wojny 39 roku, no właśnie wojny, a nie na przykład kampanii, jak często się mówi, prawda, bo w Polsce to nie była kampania. W Polsce też nie było ruchu oporu, tylko było po prostu polskie państwo podziemne. Ruch oporu ewentualnie mógł być na jakąś tam mniejszą skalę w innych krajach. W Polsce było polskie państwo podziemne. To jest zupełnie, zupełnie coś innego. To jest fenomen i to jest ta specyfika polska.
Pół miliona żołnierzy pod bronią.
Pół miliona żołnierzy.
To ale jakiś też tam batalion, prawda, we francuskich tam, prawda, lasach, o których się do dzisiaj wspominają.
Tak, a Armia Krajowa, największa armia podziemna w Europie. Wspaniale zorganizowane narodowe siły zbrojne. Doskonały wywiad. Najlepszy niewątpliwie w Europie. Także, ale trzeba również powiedzieć jednak o politykach, bo polskie państwo podziemne to nie tylko ten właśnie pion wojskowy, nie tylko armia, prawda, bo działania Armii Krajowej były podporządkowane oczywiście rządowi polskiemu. Trzeba powiedzieć też o polityce imigracji, czyli o tych elitach politycznych. Przecież II Rzeczpospolita wykształciła znakomity system polityczny, w tym, znaczy mówię o partiach politycznych. Ludzie potrafili się zorganizować. Proszę sobie wyobrazić, że największa partia polityczna, Stronnictwo Narodowe, przed wojną liczyło ponad 200 tysięcy osób. Stronnictwo Ludowe około 160 i tak dalej. Stronnictwo Pracy, Polska Partia Socjalistyczna, ale ta niepodległościowa, prawda? Wolność, Równość, Niepodległość. To były partie, które miały naprawdę wybitnych przywódców, partie, które miały bardzo dojrzałe programy polityczne, partie, które miały koncepcję państwa polskiego, wizję państwa polskiego, funkcjonowania państwa polskiego we wszystkich jego obszarach. I tutaj ta działalność polskiego państwa podziemnego to była również działalność taka merytoryczna. Wspomnijmy na przykład delegaturę rządu na kraj, która była formą też jakiegoś takiego ministerstwa. Także tutaj ta działalność też programowa, no i przede wszystkim działalność polskiego rządu na imigracji, prezydenta Władysława Raczkiewicza, kolejnych premierów, czyli Sikorskiego, później Mikołajczyka, Tomasza Arciszewskiego na forum europejskim. Inną kwestią jest oczywiście, jak alianci
nas. Ale, czyli żeby tak jeszcze poukładać historycznie na naszym telewidzom, słuchaczom, czyli polskie państwo podziemne, wiadomo, władze są poza terytorium. Natomiast tutaj są emisariusze przechodzący.
A czy tu jest podziemne?
Bo kto kierował państwem tutaj na miejscu?
Jest struktura jest taka, że mamy przede wszystkim rząd, władzę na uchodźstwie, jak to mówiono, czyli prezydenta, legalnego prezydenta Władysława Raczkiewicza, mamy premiera z partiami politycznymi, mamy naczelnego wodza. Naczelny wódz jest, można powiedzieć, dowódcą też Armii Krajowej, ponieważ Armia Krajowa to jest wydzielona część polskich sił zbrojnych na zachodzie, które tam powstały i które walczyły. Natomiast oczywiście tutaj w kraju jest też bezpośrednio komendant, dowódca Armii Krajowej. A tutaj z kolei jest delegatura rządu na kraj, czyli przedstawicielstwo rządu tego na uchodźstwie i ona zajmuje się sprawami politycznymi, ale jeszcze mamy podziemny parlament, czyli Radę Jedności Narodowej.
Czyli panie doktorze, pan doktor Kucharski, wiele tych członów, które łączą się razem pod tym tematem Polskie Państwo Podziemne, więc armii i też podmiotów, prawda, które z sobą współpracują, to jest bardzo ważne.
Znaczy to była struktura działań administracyjnych pod ziemią i działań na forum, na płaszczyźnie wojskowej, militarnej. Bo musimy sobie wyobrazić jedną rzecz. W 1939 roku tworzą się już w trakcie działań, widząc, że one nie przyniosą sukcesu, zaczynają się tworzyć organizacje z większych, mniejszych oddziałów, zaczynają się delegowani są poszczególni oficerowie, podoficerowie, żołnierze, którzy będą tworzyli żołnierzy poszczególnych oddziałów partyzanckich czy tych organizacji tajnych. I impuls idzie tutaj z Warszawy, stworzona jest Służba Zwycięstwa Polski, jeszcze w trakcie, właściwie w ostatnich dniach obrony Warszawy jest utworzona Służba Zwycięstwa Polski, która z czasem przekształca się 13 listopada 1939 Związek Walki Zbrojnej i 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową, którą my znamy właśnie powszechnie jako w historii jako Armia Krajowa. Tak to wyglądało. Obok tego tworzone są cały czas inne organizmy niepodległościowe i struktura związana z centralą, czyli z rządem polskim na migracji, stara się scalić to. I środowiska, tak jak tutaj pan doktor powiedział, narodowców, tworzą swoje jednostki, organizacje. Jest tego kilkanaście, ponad 20 dużych organizmów polityczno-wojskowych. I jednocześnie od sierpnia praktycznie przy następnego roku 40 zaczynają być tworzone oddziały, które nazywamy, określamy batalionami chłopskimi. I te trzy środowiska związane z rządem na emigracji, do którego też z czasem przechodzą bardzo duże grono piłsudczyków, Narodowe Siły Zbrojne, środowiska narodowców, które tworzą Narodowe Siły Zbrojne i środowiska ludowców, które tworzą bataliony chłopskie, one stanowią ten twór, który my nazywamy i praktycznie formalnie on jest nazywany od stycznia 1944 roku fenomenem nazywanym Polskim Państwem Podziemnym. To jest ta istota wojenna. I ten organizm w całości, przy zachowaniu pełnych autonomii struktury BH, NSZ-u i Armii Krajowej, tworzyło siłę 500 000 ludzi pod bronią, lepiej, gorzej uzbrojonych, czy też w formie wywiadu. Ale to byli żołnierze zaprzysiężeni w służbie dla państwa polskiego. Obok tego była tak zwana struktura cywilna. Było to kilkanaście pionów odzorowujących administrację państwową II Rzeczypospolitej. I tu jest bardzo ważny czynnik, ponieważ były tam piony zajmujące się delegatura archiwizacją polskich dzieł sztuki, polskich dóbr. Również zniszczeń, jakie dokonują okupanci i w sowiecki, i niemiecki. I proszę pamiętać o jednej rzeczy. W 1941 roku, gdy Sowieci uciekali, wymordowali kilka tysięcy osób na odcinku za Mińskiem białoruskim, za stolicą sowieckiej Białorusi, nie mogąc ich dalej transportować, to byli Polacy w większości, nie mogąc ich dalej, uciekając przed Niemcami, oni zostali wymordowani w bestialski sposób, na końcu zostali dobijani praktycznie przejeżdżającymi samochodami i wozami pancernymi. To jest kilka tysięcy osób. Skąd my o tym wiemy? Wiemy stąd, ponieważ polskie struktury państwa podziemnego, już wówczas istniejące, zarchiwizowały te dane i dlatego to zostało zachowane w polskiej świadomości historycznej. Tak byśmy prawdopodobnie o wielu mordach sowieckich nie wiedzieli. Nie dlatego, że Niemcy by nie chcieli przekazywać. Po prostu one by uciekły w tych wielkich działaniach wojennych, historycznych. I rzecz jeszcze niezwykle ciekawa. Polskie Państwo Podziemne stworzyło strukturę całego aparatu zabezpieczającego społeczeństwo polskie przed zwykłym, prostym bandytyzmem, złodziejstwem, donosicielstwem. Z tym jedyne państwo w podziemiu, czy też społeczeństwo walczące z okupantami, czy sowieckim, czy z niemieckim, potrafiło sobie z tym radzić. Były stworzone tak zwane sądy cywilne, nie z sędziów, tak jak to było tworzone za komuny okupacji sowieckiej po 1945 roku, z przypadkowych osób po 3-4-tygodniowym szkoleniu sądowym, prawnym, tylko z zawodowych sędziów zaprzysiężonych, którzy i prokuratorów, badali, którzy by dawali, cała procedura sprawdzająca była podejmowana i były wyroki wydawane. Należy dodać, że wyroki były nie wydawane przez osoby, które znały osoby, na której należy wykonać, tylko to były przeważnie grupy trzyosobowe, które były wybierane z różnych rejonów Polski, przyjeżdżały na czas wykonania akcji i ewakuowali.
Oczywiście to były sądy szybko działające.
Tak, oczywiście, że tak. Zdarzały się tak, jak w każdej sytuacji. Wiemy, że w sądownictwie w państwie niepodległym, takim jak mamy Polskę i w każdym państwie europejskim, światowym, gdzie jest państwo niepodległe, zdarzają się błędy. ustawodawcze. Wtedy to również miały miejsce, bo się o tym często podnosiło, to jako argument kontr.
Ważną kwestię podniósł, dlatego że też musimy pamiętać, mówiąc tutaj o tym przyzwoitym właśnie zachowaniu narodu polskiego, Polaków, że także funkcjonował kodeks postępowania cywilnego. Był to taki kodeks postępowania też moralnego. To był kodeks właśnie pewnych nakazów, zakazów, norm postępowania i jeśli te wyroki były, to one właśnie wynikały z łamania tego kodeksu. Ten kodeks w postaci też, to się nazywało 10 przykazań Polaka pod okupacją, został opublikowany między innymi w takim piśmie konspiracyjnym Rzeczpospolita i on właśnie mówił, jak Polacy powinni się zachowywać.
Przykładowo, do okupantów także.
I to bardzo dość szczegółowo, tak, do okupantów. No, chociażby tak, że na ulicach na przykład należało wykazywać jakiejś radości czy śmiać się, prawda, bo wiadomo, należało zachować pewną taką postawę godności, woli. Nie należało zbyt głośno na przykład mówić, nawet tak to określano, prawda. Już nie mówię o tych utrzymywaniu jakichś towarzyskich kontaktów z Niemcami.
Czy tylko Rosjanie siedzą w kinie?
Tak, to oczywiście to była kwestia tych właśnie instytucji, niechodzenia do niemieckich, do tych różnych rozrywkowych czy pseudorozrywkowych, kina, teatrów, nieczytania prasy i tak dalej. I to te kategorie, takie cztery też działania przeciwko właśnie tej postawie obywatelskiej, przeciwko za zdradę narodu polskiego i tak dalej, to obowiązywało i to funkcjonowało. To funkcjonowało, oczywiście zawsze jest jakiś margines, ale funkcjonowało. Też oczywiście to nie było tak, że wszyscy byli w konspiracji, no bo to też jest niemożliwe, no ale chodzi o to, że cały ten naród polski tworzył tę strukturę polskiego państwa.
A ci, którzy nie byli, byli życzliwi, prawda? Tym, jak widzieli, że ktoś działa w jakiejś
oczywiście
tam komórce.
Proszę Państwa, bo właśnie życzliwi.
Jesteśmy tak rozmiłowani teraz poprzez Czas Honoru, film, to tak. Ktoś może jeszcze powiedzmy o Cichociemnych. No. Taką boczną uliczkę Cichociemni i jeszcze Legion, dobrze mówię, Legion Świętokrzyski.
Brygada
Świętokrzyska.
Tak, no i
są ciekawe epizody w tym.
Tak, Cichociemni, no to oczywiście grupa taka wyspecjalizowana.
Ale właśnie, czy byli tacy dobrze? Rzeczywiście, to jak z tych filmów?
Znakomici byli, prawda?
Nie ma wątpliwości.
Na ziemię polskie zrzucono 316 przeszkolonych Cichociemnych. Możemy ich nazwać śmiało pierwszymi komandosami II wojny światowej.
Podobali kształcenie muszkieterów.
Oni właśnie przy szkoleniu, Brytyjczycy się wzorowali, jak grupy Cichociemnych Polaków są szkolone. W grupie Cichociemnych była też jedna kobieta i drugim została już w okresie III Rzeczpospolitej bodajże mianowana drugim generałem pośród polskiej formacji wojskowej z kobiet. Pani Elżbieta Zawadzka, pseudonim ZO między innymi. Osoba o niesamowitej zdolnościach, przede wszystkim odwadze, która też właśnie podejmowała te karkołomne działania. Cichociemni mieli też tworzyć, wspierać oddziały partyzanckie, czy wręcz tworzyć oddziały partyzanckie. Mieli oni przerzucać informacje, mieli oni przerzucać też pieniądze.
Ale w sumie było ich mało, tylko mogło być więcej. Czy były takie, nie było możliwości technicznych?
Bo przecież tam była ostra selekcja, prawda?
Ja wiem.
Ilu się zgłosiło, prawda?
Z 2000 wybrano 300.
Oczywiście to była odpowiednia selekcja, to proponowano niektórym żołnierzom frontowym, którzy byli w tej Wojsku Polskim na Zachodzie. Jednakże no, nie każdy się nadawał psychicznie, bo to jest system szkoleń, zdolności polegający na pewnych zdolnościach fizycznych, ale i też i psychicznych. I no niestety nie każdy się nadało. Tak jak do oddziałów komandosów, oddziałów specjalnych się dzisiaj nie każdy nadaje.
Wielu chce, a nie tak.
A jeśli chodzi o Brygadę Świętokrzyskiej, jeszcze mam dwa słowa, to była...
Przedostali się na Zachód, prawda?
Tak, to była formacja, która wyrastała bezpośrednio z Narodowych Sił Zbrojnych, a celem Narodowych Sił Zbrojnych było przede wszystkim był ten plan Z, czyli zajęcia ziem zachodnich. Zajęcia ziem zachodnich, no bo jeśli my tego nie zrobimy, to przecież któż za nas, prawda? Więc tutaj to był ten plan polityczny. Natomiast w sytuacji, która była, że Sowieci już wkraczają, Niemcy wojnę przegrywają, to zgodnie zresztą z planami również naczelnego wodza, generała Kazimierza Soskowskiego, dowództwo właśnie Brygady Świętokrzyskiej, czyli tych części tych żołnierzy NSZ-u, którzy tam właśnie na tych terenach byli zgromadzeni, po prostu zdecydowało o przesunięciu się na zachód po to i wyjściu z kraju, i tak zresztą się stało, prawda? Doszli tutaj przez Czechy, prawda, i tak dalej do tej strefy okupacyjnej niemieckiej, amerykańskiej, no i tam później służyli w tak zwanych właśnie tych wartowniczych oddziałach, no wyzwoli nawet jeden z obozów i tak dalej.
No dobrze, idziemy dalej. Punkt kulminacyjny, ja myślę, to jest Powstanie Warszawskie, prawda?
Ale za czym jest powstanie, ojciec pozwoli, bo trzeba tak woli uzupełnienia dodać, że na początku 1942 roku powstała taka formacja jak PPR. Ona de facto powstała na terenie Związku Sowieckiego w Moskwie. To była formacja tworzona z komunistów, oddanych władzy sowieckiej.
Częstokroć Polska Partia Robotnicza. Czy Polska?
Taka nazwa została przyjęta. Tak? Dlaczego chciałem o tym wspomnieć? Ponieważ zadałem sobie troszeczkę trudu przed spotkaniem dzisiejszym i przejrzałem troszeczkę Wikipedię i po raz kolejny się załamałem, że pewne informacje związane z bohaterami, w cudzysłowie, tej organizacji są tak przeinaczone, że dla przyzwoitego Polaka nie powinny być w ogóle brane pod uwagę w jakikolwiek sposób. Była to formacja utworzona przez Sowietów, czy dokładnie przez środowiska związane ze Stalinem, która miała posłużyć jako ta forpoczta sowiecka na terenach ziem polskich.
Tak dawno te nazwiska były nazwami ulic.
Ale sama no,
Paweł Finder.
Rządzili tak zwanym PRL-em. Albo oni, albo jeszcze ich dzieci, bardzo Janek często Krasicki, pod drugimi nazwiskami.
Ale są Janka Krasickiego, Hanki Sawickiej, to nadal są te nazwiska niestety. Ale
rzecz charakterystyczna u nich była, ponieważ zrzucenie tych przedstawicieli tego PPR-u na to miejsce nie polegało na stricte działalności zbrojnej z okupantem niemieckim, zaznaczam. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie podkreśla się, że raczej nie podejmowali działań zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu, a zajmowali się bardzo często bandytką. Niestety bardzo znane nazwiska z okresu PRL-u są już w ten sposób bardzo dokładnie zbadane. Nawet dochodziło do relacji bandyckich między nimi, czyli o podłożu gangsterskim, ponieważ jeden drugiego mordował w różny sposób. Przykładem jest tego pod koniec 1942 roku zamordowanie Nowotki przez
braci Mołojców.
Praktycznie i potem ta wendetta pozostałych środowisk przeciwko nim. Ale rzecz niezwykle ciekawa. Tego środowiska absolutnie nie wolno zaliczać do środowiska niepodległościowego w Polsce. To jest to, co mity wprowadzano w okresie PRL-u i one są podtrzymywane w III RP. Tego absolutnie nie wolno czynić. Jest to dyshonor dla Polaków i dla każdego kombatanta, który wówczas walczył. Podejrzewam, że dzisiaj się cieszy, że się o tych rzeczach mówi. Oni po prostu ich zwalczali.
No tak, ale istotnej działalności...
Żeby też nie dotknąć jednak prostych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. No.
Nie, to jest coś innego. Ich walka to była forma też zapisywania się, jak to mówią dokładnie niektórzy, nie zdążyli, albo oni nieraz sami mówią, nie zdążyliśmy do armii Andersa. To był ich problem. Oni walczyli.
Tak,
oni sami wiedzieli, jak to wygląda. Natomiast trzeba odciągnąć w armii ludowej, tej wojsku LWP,
ten trzon polityczny,
czy wręcz NKWD-owski, który nadzorował wszystko. Ale wracając do środowisk komunistycznych w ziemiach polskich. Odnośnie komunistów, żołnierze Armii Krajowej, niektórzy... jak i również NSZ-u przede wszystkim stawiali krótkie diagnozy na ten temat, że jest to formacja bandycka sprzyjająca się polskim wartościom narodowym i należy ich likwidować. Dlaczego takie było podejście? Ponieważ były dowody na to, że środowiska komunistyczne współpracujące z PPR-em, czy też z Sowietami dokładniej, bo oni dostawali pieniądze za to, cały czas byli finansowani, broń im zrzucano, donosili do gestapo na środowiska niepodległościowe. I w marcu 1943 roku, tworząc pozory, ja to tak niestety tak twierdzę, tworząc pozory chęci współpracy i podporządkowania się polskiemu rządowi na emigracji, prowadzili rozmowy ze środowiskami polskiej delegatury na ziemiach polskich. Jednocześnie jest informacja historyczna, gdzie agenci sowieccy, bo oni byli szkoleni przez NKWD, Bogusław Hrynkiewicz, Artur Jastrzębski, dokładnie Artur Ritter Jastrzębski, bardzo ważna postać agentury sowieckiej na ziemiach polskich, to byli ludzie, którzy rozpracowali, szczególnie Hrynkiewicz, rozpracowali Komendę Główną Armii Krajowej. Oni się dowiedzieli już w marcu, na wiosnę, gdzie, jak można znaleźć Robeckiego. I mając kontakty z gestapo, należy postawić sobie pytanie, czy dzięki temu też gestapo nie wpadło na ten ślad. I rzecz niezwykle ciekawa, bo to jest niezwykłe uderzenie. 43 rok, wychodzi Katyń. Problem Katynia jest problemem wielkim, niesamowitym pośród koalicji, a w koalicji wtedy przypadkowo był Związek Sowiecki, no bo tak się potoczyły losy II wojny światowej. Byli Brytyjczycy i byli Amerykanie. I byliśmy my. My byliśmy, proszę Państwa, czwartą siłą pośród aliantów walczących w czasie II wojny światowej. Francuzi nie mogli nawet marzyć o takiej armii uzbrojonej na zachodzie, jak i również podziemnej.
Bo i 45 milionów, tak. Zauważmy.
I proszę Polaków zauważyć taką rzecz. W połowie czerwca, chyba 16 czerwca 1943 roku, jedna z trzech największych, przedstawiciel jednej z największych trzech sił, szef Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik Oziewicz, zostaje aresztowany. Parę tygodni później, 30 czerwca 1943 roku, zostaje aresztowany Grot Rowecki. 4 lipca
ginie
nad Gibraltarem generał Sikorski z najbliższym środowiskiem. Sprawa do dzisiaj niewyjaśniona. Niektórzy historycy próbują wiązać te fakty.
No i polskie państwo podziemne tutaj już jest załatwione, można powiedzieć, jeśli chodzi o personalne sprawy.
No, mówi się, że bardzo mocno, tym bardziej sytuacja, która miała miejsce następne 7 miesięcy później, czyli dogadanie się przedstawicieli komunistów z gestapo warszawskim i rozpracowanie polskiej placówki, gdzie znajdowały się archiwa Armii Krajowej. Dzięki Bogu archiwa Armii Krajowej nie były układane wszystkie w jednym miejscu i szyfrowane, tylko były rozkładane partiami. Ale niestety przejęto te archiwum w Warszawie i właśnie ekipa wspomnianego Hrynkiewicza przejęła archiwum razem z gestapo, weszli, miejscu, gdzie była część archiwum Polskiego Państwa Podziemnego. To było 17 lutego 1944 roku. I proszę Państwa, zwyczajnie podzielono się archiwami. Komuniści wzięli swoje archiwa dotyczące ich, co Armia Krajowa nazbierała na ich agenturę, a Niemcy gestapo przejęło resztę materiałów. No, niestety też prawdopodobnie była dosyć duża część archiwaliów dotyczących działalności komunistycznej na ziemiach polskich zgromadzonych przez podziemie polskie. To jest niezwykle ważne, bo śmiem powiedzieć, że to wszystko wpłynęło na to, co się działo w trakcie wprowadzenia Armii Czerwonej.
Powiedzmy tak, miało być tak, polskie państwo podziemne oddaje władzę w momencie, kiedy kończy się wojna, wraca władza z uchodźstwa, prawda, z Wielkiej Brytanii czy z Francji i po prostu oddaje tą władzę, przekazuje. Myśmy przez ten czas wojenny ją tak, trzymali.
Władzą, tak,
a powstaje tutaj układ wiadomo jaki, a więc Rosja radziecka.
I dlatego cię tutaj wspomniał.
Jesteśmy sprzedani na tych
mówimy o powstaniu warszawskim, tak? O powstaniu warszawskim to właśnie powstanie warszawskie zostało poprzedzone planem Burza. To jest największa operacja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego. Celem planu Burza, który realizowała Armia Krajowa, było przede wszystkim zademonstrowanie polskości ziem wschodnich. Kiedy Sowieci na początku 1944 roku, kiedy Armia Czerwona wkracza w granice Rzeczypospolitej, to jest na Wołyniu, to wówczas Armia Krajowa podejmuje również działania militarne, ale działania militarne wymierzone nie w Sowietów, tylko w Niemców, więc dochodzi do różnych bitew. Armia Krajowa niezależnie od Armii Czerwonej, ale zdobywa na przykład Wilno, występuje w roli gospodarza wobec wkraczającej armii sowieckiej.
Tak to miało wyglądać.
Ujawnia się delegatura rządu na kraj, dowództwo, no i oczywiście następują represje. Podobnie jest to również w Okręgu Lwowskim, ale także na tych ziemiach tak zwanych, jak to Sowieci mówili, etnicznie polskich, czyli tutaj na wschód od Bugu, na Lubelszczyźnie, gdzie również Armia Krajowa jest niszczona, a żołnierze AK znajdują się w więzieniach, na Majdanku. Sowieci budują obóz też taki dla tych właśnie żołnierzy Armii Krajowej w Skrobowie pod Lubartowem. No i później właśnie konsekwencją jak gdyby tej sytuacji, tego właśnie, o czym ojciec mówił, że to nie my jesteśmy gospodarzami, tylko Sowieci.
Stalin tego nie mógł ścierpieć, że na przykład Warszawę witali powstańcy, prawda, zwycięzcy powstańcy, czy witali
dlatego wojska. Dlatego Warszawę włączono do planu Burza.
Znaczy została włączona, ale to już było takie odniesienie do tego, co się działo w moim odczuciu w 20 roku. Wtedy się udało. No proszę sobie zobaczyć sytuację. Obiektywnie patrząc na sytuację militarną Niemiec i Sowietów, szczególnie Niemiec. Niemcy wycofują się z Warszawy, no wiadomo, muszą stworzyć ten krąg dookoła Warszawy, oddają Okęcie. Zgodnie z planami, o których się bardzo mało mówi, miały zostać przysłane również samolotami alianckimi i też przy polskim lotnictwie na zachodzie oddziały między innymi specjalna jednostka doborowa Sosabowskiego. Taki był plan pierwotny, ale nie tylko oni mieli przylecieć. Cała struktura administracyjna Polski. W maju 1944 roku delegat rządu na kraj dostaje status wicepremiera, czyli podkreślenie rangi władz w kraju. Właśnie to jest kontekst wejścia Sowietów, żeby ranga była jak najwyższa. Po prostu nikt nie sądził w najlepszych swoich i najbardziej tragicznych oczekiwaniach, że Sowieci będą bezwzględnie się odnosić do tego, co polskie. Zresztą, proszę Państwa, niechby taka sytuacja została.
Czyli brak takiej intuicji politycznej,
że jednak sobie wydaje, że
Sowiet to jest zawsze Sowiet.
Znaczy ja nie bronię tego, bo nie czas na to i miejsce, żeby
ale
odnosić się do powstania.
Ale naiwności było rzeczywiście w tym działaniu. Tak mi się wydaje.
Wydawało się, że jednak ta Rosja Sowiecka też uderzona przez Niemców, doświadczona, coś zrozumiała, prawda?
Tutaj mamy tę różnicę, prawda? Nie czas jak gdyby, ale były różnice, pan doktor mówił, pewne programowe, właśnie międzynarodowymi siłami zbrojnymi, które traktowały
Sowietów
i Niemców.
Które nie chciały Wielkiego Powstania, tylko chciały dalej do konspiracji przejść, tak jak to było w czasie działalności niemieckiej.
Armia Krajowa traktowała Sowietów jako sprzymierzeńca naszych sprzymierzeńców i w moim przekonaniu u części dowódców Armii Krajowej taka naiwność polityczna jednak występowała.
Może i naiwność, ale bardziej bym to ułożył na karb relacji politycznych, jakie płynęły z Londynu. Niestety naciski na polityków w Londynie, brytyjskich, amerykańskich, niestety odnosiły swój efekt. I to był właśnie niesamowity
czyli
problem.
Była tak poświadomość, że niemożliwe, żeby z tej Pragi pomoc nie przyszła, prawda, z Zawisły.
Przecież dodam, że chyba w 1943 roku były prowadzone rozmowy z przedstawicielami władz czeskich w Londynie, w ramach których miało być unormowanie stosunków już po zakończeniu wojny, taki jakiś sojusz gospodarczo-polityczno-wojskowy, polsko-czechosłowacki, w trakcie których to rozmów strona czeska wyartykułowała krótko. Oczywiście sowiecka strona bardzo mocno była preferowana w tych relacjach przez Czechów i powiedzieli krótko, jednym z punktów, które Polacy powinni uznać, powinno być to, iż zgodzą się na wprowadzenie w Nowej Polsce nowych elit.
No właśnie, teraz
bardzo łatwo się to czyta.
To jest bardzo taka straszna karta, krwią zatarta. Polskie państwo podziemne po wojnie, prawda? Po II wojnie światowej, czyli Polska Ludowa, Polska komunistyczna i to polskie państwo podziemne. Co z nim zrobiono?
No to ja twierdzę.
Prześladowanie, aresztowanie, prawda, elit.
To prześladowania zaczęły się też, myślę, że warto wspomnieć o tym aresztowaniu podstępnym 16 przywódców polskiego państwa podziemnego.
Proces moskiewski.
Proces moskiewski. I tutaj no, też dowództwo sowieckie daje gwarancje, proponuje rozmowy. Aczkolwiek no, komendant Armii Krajowej ówczesny, generał Okulicki, był tutaj dość sceptyczny. Rada Jedności Narodowej również.
Ale
uznano, dali się zaprosić. No, uznali, że no, sytuacja jest dramatyczna, trzeba rozmawiać. No, wiadomo, jak to się skończyło. Skończyło się procesem, skazaniem, później zamordowaniem wielu tych osób właśnie w Moskwie. I to jest rzeczywiście ta elita, ci przywódcy polskiego państwa podziemnego. No a później mamy ten proces wyzwalania tak zwanego przez armię sowiecką, gdzie mamy i deportację około 190 tysięcy Polaków na wschód, gdzie mamy wywózki na roboty w głąb Związku Sowieckiego, gdzie mamy również inne represje. I to się to jest i na Grodzieńszczyźnie, i na Nowogródczyźnie, i na Wileńszczyźnie.
Praktycznie
ale
każdy
później,
obszar Polski, bo Wielkopolska, z której pochodzę, bo pochodzę z Poznania, też dosięgnęły represje w postaci aresztowań, wywózek blisko 30 tysięcy mieszkańców Wielkopolski.
To przykład generał Fildor-Wnil, prawda?
No to jest symboliczne, że tak. No, i to był właśnie szef Kedywu, prawda? Tak. Zresztą powiedzmy też, że generał Nitfildorf nie był później zwolennikiem już tej nawet działalności takiej, prawda, konspiracyjnej, bo wiedział, jakie są realia, doskonały dowódca,
dlatego
prawda, i tak dalej.
Pytanie.
I został zamordowany.
To kiedy możemy liczyć istnienie polskiego państwa podziemnego?
Tak, kiedy definitywnie się zakończyło? Kiedy się...
No, jak zaczniemy podsumowywać system przekształceń organizacyjnych, to możemy powiedzieć, że po zakończeniu działalności delegatury rządu na kraj, czyli związane to było z aresztowaniem przedstawiciela głównego delegatury czy dowództwa Armii Krajowej, była jeszcze tworzona jedna struktura jako organizacja nie czytana najczęściej jako niepodległość, nie jako sprzeciw, ale potem była ta delegatura sił zbrojnych 2 miesiące i potem powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. W moim odczuciu ta procedura organizacyjna polskiego państwa podziemnego kończy się w momencie aresztowania z jednej strony ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, bo NSZ tworzył bardzo mocne środowisko oporu antysowieckiego przeciwko Nowemu Kompartowi, czyli w lutym 1947 roku, bodajże 17 lutego, zostaje aresztowany Kasznica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, komendant główny. a z kolei w listopadzie, około powy 27 listopada 1947 roku zostaje aresztowany ostatni prezes struktury bardziej cywilnej niż wojskowej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I to chyba zamyka powstanie tego państwa podziemnego.
Czas ograniczony, więc dużo tu jest wątków, dat. Mamy bardzo mało czasu, w sumie to jest audycja.
A jeszcze, jeśli ojciec pozwoli...
Za chwilę telefony będą, ale takie postawy, na przykład generał Tatar, który walczył po dobrej stronie, potem przeszedł na tę złą. To chodziło o złoto polskie, uratowane, nieuratowane, do odbudowy Polski. Jak oceniać takie jednostki, takie postawy, postacie, jak panowie to widzą? Bo jest konkretny człowiek, który jakiś dokonał pewnego wyboru, nie?
No,
ale przeszedł na stronę...
Podjął decyzję polityczną, jako wojskowy w zasadzie podjął decyzję polityczną, błędną decyzję polityczną, mówiąc delikatnie.
Uwierzył Sowietom?
Uważam, że no tak, ale to
potem po go wykorzystali, niestety.
Niestety, to jest właśnie nie tylko tragizm, ja bym powiedział, ale no i naiwność, jednocześnie szkodliwość jednak tego typu działań. Był wojskowym i powinien...
Bo myślę, że ciągle mamy problemy z takimi też postaciami. Ja nie wiem, żeby też nie marginalizować, ale...
Bo byli ale tacy, którzy...
Nie było ich wielu.
Na przykład generała Maczka, który, wiem z przekazów rodzinnych, przeżywał wielkie katusze, siedząc w Anglii, nie realizując się w ogóle absolutnie zawodowo.
Smoks, prawda? Tego, że...
Pracował w Edynburgu u swojego sierżanta, praktycznie z jednym z barów.
W restauracji, tak?
Tak, jako zwykły pracownik fizyczny w tym, bo oni po prostu z siebie nawzajem wspomagali przy bardzo negatywnym traktowaniu przez władze brytyjskie. Może nie przez samo społeczeństwo angielskie, czy tam ogólnie
ale królowa
brytyjskie,
i premier,
ale niestety rząd brytyjski miał stanowisko jednoznaczne. Jesteście niepotrzebni i to najbardziej było odczytywane. I możecie wyjechać sobie na tak zwaną brytyjską Syberię, czyli na przykład do dzisiejszego Zimbabwe, wtedy Rodezji.
Proszę panowie, nie mówmy, dalsze na 50 lat zamknięcie archiwów brytyjskich w sprawie...
Świadczy, Gibraltar na przykład. Tak.
Czyli jak byliśmy traktowani na początku?
Ale była szansa zmienić bieg historii. Pozwolę sobie przypomnieć, jako polskie państwo podziemne tworzące się, 5 października był przygotowywany zamach w Warszawie na Hitlera. Hitler przybył do Warszawy, chcąc podkreślić wielki sukces militarny armii niemieckiej. W cudzysłowie, bo to troszeczkę jest też tak temat napompowany.
W czasie defilady.
Tak, i była przygotowywana akcja i należy przypomnieć tam parę nazwisk związanych z tą akcją. Był to major Franciszek Niepokulczycki, był porucznik Dominik Żelazko, który musiał przewieźć pod potężnym ostrzałem 25 września ponad tonę, grubo ponad tonę trotylu wozami konnymi z kilkunastoma żołnierzami, gdzie według jego wspomnień mówione było, że z okolic Powązek przewozili aż do centrum, do ulicy Rozbrat bodajże, gdzie mieli ten w jednym punkcie magazynować to. Przy każdym kościele praktycznie mówili: Ojcze nasz, zdrowaś Mario i pod Twoją obronę. Wiedzieli, że jeden pocisk ich trafi, po prostu nic nie ma w okolicy. I była przygotowywana akcja. 3 oficerów zostało wyznaczonych przez Niepokulczyckiego. Byli to oficerowie porucznicy, kapitanowie Franciszek Unterberger bodajże, Czesław Brunicki i Czesław Sawicki, którzy to oficerowie mieli przygotować bezpośrednio działania. Na rogu przede wszystkim planowano tam, gdzie będzie Hitler przejeżdżał. Najprawdopodobniej, jak się okazało, przejeżdżał tą drogą na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskiej i Nowego Światu. W leju bombowym wrzucono ponad pół tony trotylu, dołożono do tego jeszcze pociski artyleryjskie, przykrywając to resztkami stali z obiektów pobliskich, warstwą cienką gruzy i deskami. Podłączono zapalnik, który miał być w podłączeniu zapalnikiem elektrycznym, jeśli by to nie dało rady, ręcznie według starej metody lądu. I sygnał miał dostać, ponieważ nie widział momentu, kiedy będzie przejeżdżał w danym momencie limuzyną Hitler, miał dać jeden z oficerów, mówi się, że miał być to Niepokulczycki, aczkolwiek to nie jest pewne, z pobliskich ruin z wystrzałem z pistoletu. Jednakże galimatias, jaki powstał, po prostu Niemcy pilnowali bardzo tego terenu, odsunęli w ostatniej chwili bardzo dużej ilości, po prostu nie było zbyt dużo gapiów przysłowiowych, natomiast odsunęli każdą osobę, która tam była i to spowodowało też taki bałagan i nie zauważono tak naprawdę, w którym z wozów przejeżdża Adolf Hitler. Jeśli by doszło do eksplozji, eksplozja miała sięgnąć nawet do 100 metrów od miejsca bezpośredniego tego epicentrum, czyli praktycznie nie miałby szans. Czy by to zmieniło bieg historii?
No na pewno.
Powstaje pytanie, jakie by były zachowania Niemców, hitlerowców, znając ich zachowania z czasów wojny, prawdopodobnie by się mścili na polskich jeńcach. Bo taka też teza staje.
Na nich było tyle zamachów na Hitlera, że to mówi się, że to mu diabeł na pewno pomagał, zły duch. Tak okultyzm jest tutaj bardzo mocno w to wprowadzony, bo były tak dokładnie zrobione przez samych Niemców.
No zgadza się, większość hitlerowców oddawała się.
Koniec już życia w Berlinie i tak.
Satanizmowi.
Tak, i to była niesamowita, że był chroniony przez złe moce, tak już mówiąc o marginesie. Drodzy panowie, drodzy goście, przypomnę, że rozmawiamy o polskim państwie podziemnym. Wielkość i heroizm Polaków, temat piękny. Nasi goście, pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, i pan dr Dariusz Kucharski, również historyk, ale jeszcze opowiemy o rolach panów pod koniec naszej audycji. A teraz już zapraszamy naszych telewidzów do rozmów. Mamy prawie 25 minut. Telefony dla Polski Północnej 657-0011, oczywiście 56 wcześniej, potem 657-0012, dla zagranicy 56 kierunkowy i 657-0013, 657-0014. Czekamy na telefony, rozmawiamy z naszymi gośćmi w telewizji Trwam. Jest telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami? Halo, halo? Proszę bardzo, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy. Kto jest?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Słuchamy.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, z tej strony kłania się Micarek.
Panie Arku, tylko coś nam tak piszczy ten pana telefon.
Wyłączę głos.
No niech pan włączy jakoś.
Teraz będzie mnie słychać?
No słychać, ale coś tak piszczy. Halo? Nieładnie. Chyba damy następne, bo to nie będziemy, wie pan, będziemy się denerwować, a nie słuchać pana. Więc niech pan próbuje jeszcze raz, może z lepszego telefonu. Jest kolejny, tak? Prosimy. Halo, halo? Prosimy. No niestety, też mamy telekomunikację wojenną czasami, że jest telefon, a potem nagle znika. Masz już XXI wiek. No ale a propos właśnie tych technicznych rzeczy, to też również, mówiąc tak, polskie państwo podziemne było bardzo sprawne. Przekazywanie informacji, prawda? Też był swoisty wywiad informacyjny. To, co mamy
oczywiście
w tych filmach, prawda?
Tak struktura teraz... przekazywania informacji była niesamowicie ważna, bo tą drogą przekazywano najtajniejsze informacje i zebrane dokumenty, nieraz całe elementy nad prowadzonymi pracami do Londynu. Proszę pamiętać, że elementy rakiety V1, V2 zostały również zdobyte.
One Mindę,
i, tak? Tak.
Czyli dzisiejszy Szczeciński tam.
Tak, tak. No, Świnoujście praktycznie, przy Świnoujściu. I się okazuje, że można było to zrobić. Była to niezwykle karkołomna praca, działalność tamtych ludzi.
No, także właśnie alianci sobie zdawali sprawę, że to dzięki Polakom mają, prawda?
Zdawali sobie sprawę, tylko to się nie przekładało niestety później na działania polityczne, bo od początku postępowali cynicznie, ale tu warto również wspomnieć na przykład o takiej organizacji jak Związek Jaszczurczy, która miała też doskonały wywiad. Wywiad sięgający w 1940 roku również do Berlina. No i tam oczywiście...
No też podkładano ładunki wybuchowe w tych miastach, we Wrocławiu niemieckim, w Berlinie.
40 żołnierzy z kontrwywiadu właśnie Związku Jaszczurczego zostało po prostu straconych w Berlinie.
No i też były, wiem, że słyszałem, że były nawet... Może nie tak wysoko we władzach Rzeszy, ale też poszczególni Niemcy byli werbowani, nie?
Zgadza się. No ja podam przykład osoby niezwykle zapomnianej, ale odgrywającej bardzo dużą rolę w polskim państwie podziemnym, jeśli chodzi o prowadzenie...
Nie.
Tak. Hans Kloss nie. Właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ritter Jastrzębski, polski agent komunistyczny, był tą postacią, która niby miała dać ten wzór działacza J-23, tak, sowieckiego na tyłach niemieckich. Ale do czego zmierzam? W okresie II wojny światowej niezwykle znana postać, o nim się mówi jako o twórcy systemów komputerowych i komputeryzacji komputerów na świecie, profesor Jan Czochralski, to był człowiek na obywatelstwie niemieckim, o wielkich zasługach badawczych, naukowych, prowadził instytut na Politechnice, przyjechał w okresie międzywojennym z Niemiec do Polski, on to został w Warszawie. Cieszył się wielkim zaufaniem niemieckim. Zresztą jego osiągnięcia badawcze były niesamowite i korzystali z nich Niemcy w okresie międzywojennym. On czerpał wielkie zyski z patentów, które też zresztą jako filantrop był bardzo mocno znany. Wspierał zresztą pracę w biskupinie po odkryciu biskupina w okresie międzywojennym. Ale do czego zmierzam? On potrafił i już w okresie lat 30. współpracował z polską dwójką. na bazie właśnie technologii, najnowocześniejszych technologii. I on przy hitlerowcach w Warszawie utrzymał swój instytut, żądając od Niemców zatrudnienia polskich naukowców. Chodziło o to, żeby ich nie eksterminowano, ale żeby byli na miejscu. I oni de facto pod tą przykrywką tworzyli dla polskiego państwa podziemnego prace analityczne, badawcze, jak i również konstruowali nieraz poszczególne elementy uzbrojenia. To jest tutaj niezwykle ważne. Jemu to potem wyrzucali komuniści jako osobie związanej z polskim państwem podziemnym, że współpracował z Niemcami i tak dalej, co było kłamstwem. Zresztą tak go zamęczyli psychicznie też, że zmarł na zawał serca w Poznaniu. Ale osoba, którą należy przypominać, bo to jest człowiek no, wielkiego kalibru, a dzisiaj my Polacy o nim zwyczajnie zapominamy, że nawet jako badacz jemu to się należy, pracujący dla państwa polskiego.
Ten właśnie tutaj duża rola właśnie tego kontrwywiadu jeszcze z okresu II Rzeczpospolitej. Pan wspomniał o dwójce, która była doskonale zorganizowana. Zresztą ten ruch komunistyczny był również doskonale rozpracowany przez dwójkę, ale na przykład przez 1920 rok zwycięska wojna z bolszewikami to w bardzo dużym zakresie również rola kontrwywiadu, tak. Prawda, złamanie szyfrów sowieckich, nasłuchów i tak dalej. Ta rola rzeczywiście kontrwywiadu to jest odrębny jak gdyby problem, odrębne zagadnienie, ale bardzo ważne.
No trzeba dodać jeszcze, że za czasów okupacji sowieckiej i niemieckiej na Polaku za byle co ciążyła kara śmierci. Wystarczyło handlować pokątnie dla siebie, po to, żeby najbliższa rodzina przeżyła, ponieważ tych produktów nie było w sklepach. Gdzieś ktoś przywiózł ze wsi i jakby się przy nim znalazło kawałek kiełbasy, przysłowiowy kawałek kiełbasy, za to groziła kulka przysłowiowa od pierwszego lepszego Niemca, za co on praktycznie nawet nie musiał pisać sprawozdań. Tak to wyglądało.
Takiej represji nie było we Francji, czy
nie było.
Na terenach Holandii,
znaczy,
Belgii.
Ja twierdzę, że represje o charakterze ludobójczym zaczęły się na Polakach 1 września, a 17 września na wschodzie. To, co znamy z późniejszych wydarzeń. Natomiast dzisiaj bardzo mocno się eskaluje ten czynnik, element Holokaustu, czyli tego likwidacji fizycznej, tego ludobójstwa na Żydach. Oczywiście on też był, ale nie możemy zapominać o tym, że Polaków fizycznie likwidowano od 1 września. Natomiast znamienna jest tutaj spotkanie pod Berlinem w Anzji, gdzie w 1941 roku na początku bodajże ustalono tak naprawdę fizyczną likwidację, czyli tak zwane ostateczne rozwiązanie. To jest znamienne. 1 września 1939 roku dotyczy sprawa Polski, Polaków, narodowości polskiej osób, a w Anzji dotyczy ludności żydowskiej. To jest tutaj niezwykle ważne. Ich gromadzono faktycznie w tych tak zwanych gettach, ale likwidacja fizyczna Polaków była bezwzględna od pierwszego dnia wojny. Także możemy postawić równo znak między Polakami a Żydami, jeśli chodzi o likwidację jednego i drugiego narodu. Nie mamy powodu mówić, że Żydzi byli gorzej od Polaków traktowani. Ja podam więcej. Polskie państwo podziemne zajmowało się Żydami, ochroną ich. Mówi się, że do 200 tysięcy nawet Żydów ludności pochodzenia żydowskiego zostało uratowanych przez polskie państwo podziemne.
Całe centrum Yad Vashem wypełnione nazwiskami.
Oczywiście, że tak. Powstanie w getcie warszawskim była podpisana, zawarta umowa z i komunistującym środowiskiem żydowskim, związanym z żydowską organizacją wojskową, jak i również z tą propolską, propaństwową organizacją założoną przez polskich oficerów i podoficerów pochodzenia żydowskiego, Żydowskim Związkiem Wojskowym, o pomocy zbrojnej. I Polacy udzielali tej pomocy. Nawet były przypadki, że zgłaszali się do walki w getcie po stronie, pomagając Żydom. Także to nie może być mowy i przemilczeń odnośnie nieratowania, niewspierania środowiska żydowskiego.
Ale kwotowo... Patrzmy, kto to robił, prawda? Przecież takie wiersze Miłosza o tej karuzeli, prawda, kręcące się, kiedy getto się paliło, prawda, i tak dalej. To są rzeczy, ktoś specjalnie chciał...
To są sprawy no, niebywałe, takie rzeczy nie miały miejsca, rzeczywiście. No. Ale, byłyby napiętnowane.
Jak są też, to są już powoli odkłamywane, ale ile tego jest? Przez różne filmy, te całe PRL-owskie, powieści tworzone i tak dalej. To wszystko gdzieś nasączone takim, żeby ten podział między Polakami był ciągle żywy. Komuś zależy, żebyśmy się dzielili jako społeczeństwo.
Prawda? Nadal zależy.
Żeby nasza historia piękna nas dzieliła.
Warto dodać, że komuniści... Znaczy, ja mogę dodać jeszcze tak, uzupełniając ten wątek. Mi bardzo zależy na tym, żeby jednak oddzielić te plewy od ziarna. Należy dodać, że komuniści na początku nie używali polskich znaków narodowych na swoim umundurowaniu. Zakładali furażerki, czapki z trójkątami czerwonymi i napisem GL. W sprawozdaniu robionym przez Gomułkę w marcu 1944 roku on sam podaje i prosi Moskwę, żeby przysyłali im pieniądze, ponieważ nie mają na utrzymania, ja powiem teraz prześpiewczo, wielkich jednostek, wielkiej ilości ludzi, podając ilość 2000 funkcjonariuszy.
Chociaż mundury przedwojenne się im bardzo podobały.
Ale to myślę,
obrali te wzory tego orzełka oczywiście.
Bo przecież ten Stalin dokonał likwidacji Komunistycznej Partii Polski, zlikwidował w zasadzie ten cały aktyw. Gomułka na przykład przeżył, wspomniany, dlatego że siedział w więzieniu polskim za antypaństwową działalność. Tak. Natomiast Stalin wtedy zlikwidował KPP, Komunistyczną Partię Polski, jako narzędzie nieużyteczne. On oczywiście mówił, że jest zinfiltrowany przez dwójkę i tak dalej, ale uznał, że po prostu takimi metodami nie da się w Polsce narzucić woli sowieckiej władzy. Dlatego mówi, to jest narzędzie już takie bezużyteczne i dlatego należy w zasadzie z Polakami inaczej. Patriotycznie, jak powiedział. Dlatego proszę zauważyć, że nie ma w nazwie, prawda, jest Polska Partia Robotnicza, jest Gwardia Ludowa, tam nie ma słowa komunizm, jest Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i tak dalej. I niektórzy towarzysze, te sieroty, jak to mówiono po komunizmie, tego nie rozumiały. Jeszcze na początku 1939 roku, jak była wojna, były takie różne niedobitki komunistyczne, tam Sierp i Młot, prawda, czy Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR i co robi Stalin? Również ich likwiduje po prostu, bo to byli po prostu tacy internacjonaliści.
Chyba telefony mamy już obecne. Bardzo prosimy, telewizja
trwa. Kanonik, panie pokolorze, Jezus Chrystus, pozdrawiam prawdziwych patriotów. Moje nazwisko Jan Kamiński z Gryfowa Śląskiego. Byłem kierowcą zawodowym, jechałem z Warszawy. Zabrałem pana pułkownika lotnika, który służył w Błaszku z dwojga dziećmi i żoną, którzy się chcieli się dostać do Jej Góry, a łącznie do celowej, do Śląskiej Poręby i Hala w czasy. Właśnie o tej historii, że komuniści i polscy komuniści, którzy byli życzeni do Warszawy, nawiązywali kontakt z gestapo i donosili albo osobiście, albo donosami papierkowymi. Teraz druga historia, przepraszam bardzo, że dłużej przytoczę tego, chodzi o Hitlerze. W 1957 roku w Gryfowie Śląskim mieszkali takie dwie Niemcy, które utrzymywali widokówki z Peru, że Hitler żyje, że uciekł 12 kwietnia z Berlina 12-osobową łodzią podwodną. Teraz jeszcze tego. Służyłem w Poznaniu Wojsk Oficerskich Wojsk Pancernych. W 1984 roku na poligonie zimowym w Drawsko-Pomorskim były rozrywane 4 lufy armatnie. To był sabotaż zrobiony jeden przez kogo. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Panie Janie, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Do tej pierwszej kwestii, to oczywiście, to trzeba jeszcze raz podkreślić, że zasadniczym celem właśnie Polskiej Partii Robotniczej, przede wszystkim Gwardii Ludowej, było rozpracowywanie polskiego podziemia niepodległościowego.
Zgadza się i to tutaj nie ma dyskusji, dlatego nieraz zadziwia każdego czytelnika, że jak do 40, powiedzmy do momentu wejścia Sowietów, to polskie podziemie doskonale się trzymało, tak? No wpadki były, ale nie było takiego masowego wyłapywania ludzi podziemia, jak to miało miejsce po wejściu Sowietów. W jakimś stopniu bez wątpienia był to czynnik likwidowania polskich oddziałów w wyniku akcji Burza, tego ujawniania się polskiej administracji i polskich oddziałów wojskowych, a z drugiej strony była właśnie te działania poczynione, bo przecież Sowieci korzystali z tych materiałów, które wcześniej mieli, z tych agentów, którzy funkcjonowali i to jest tutaj bardzo istotne. Wydaje mi się, że to w dużym stopniu tłumaczy tą wielkość wpadek, a także należy pamiętać, o czym już wcześniej powiedziałem krótko, że trochę mamy problemy z odczytywaniem własnej historii. Ja teraz tak kojarzę sobie czasy dzisiejsze odnośnie tej polityki pomnikowej, jaka ma miejsce w Polsce od pewnego czasu na likwidację pomników tych pozostałości sowieckich. Uważam, że dawno to powinno być zrobione. Im później to będzie robione, tym będzie to większy problem, bo świadomość społeczeństwa jest coraz gorsza. Po prostu, tak jak powiedziałem, Wikipedia świeci strasznymi plamami, które...
Reklamowana przez niektórych...
Oczywiście, że tak. I przekłamuje historię. Jest to raz, że wielki problem, a po drugie, no, władze samorządowe w tym kontekście no, powinny podejmować pewne kroki razem z władzami państwowymi. Tutaj nikogo nie ratuje.
Na końcu, tak, panowie są przykładem pozytywnym właśnie tej polityki historycznej, ale realizowanej takiej na co dzień i oddolnie, więc wspieranie młodzieży, wspieranie inicjatyw, marsze, te grupy
rekonstrukcyjne,
prawda, są świetne sprawy. Mhm. I też trzeba podziwiać twórców, którzy, ale to dzięki też Lechowi Kaczyńskiemu, nie bójmy się, bo on był tym takim pierwszym prezydentem, który ten patronat konkretnie przedstawił i powstała fala pięknych, dobrych filmów. Nie wiem, jak ten Miasto 44 jest oceniany, bo są różne
raczej,
głosy.
Raczej negatywnie.
Ale mówię, my musimy mieć materiały, powiedzmy tak jak Czas Honoru, a nie jak Pułkownik Kwiatkowski, prawda?
Nie, no, oczywiście.
Który jest emitowany co pół, nie wiem, co
no, Cztery pancerni pies, Hans Kloss jest emitowany. Warto się nad tym zastanowić, dlaczego komuś zależy, żeby właśnie taką papkę medialną
tam
puszczać
tak
non-stop.
Tak bezczelnie pokazane, nie? Agent armii Lwów.
Ja wiem, że to się może i przyjemnie ogląda, nie, łatwo zrobiony... strzelania. Przy...
Hans Kloss jest film, stawka w większym życiu, nie ma lepszego
filmu. Tak samo Cztery pancerni.
Jeśli chodzi o zmysł ten akcji, prawda? To jest świetny film. To
jest zgodnie z kanonem.
Seria, no to naprawdę. Tylko wiadomo, że ta podstawa, prawda, nie? Ten
dlatego dopóki nie rozwiążemy kwestii tej naszej przeszłości historycznej, to co państwa na zachodzie Europy w 1945 roku załatwiły, zamknęły, nam się to przesunęło na 1989 rok. Taka jest rzeczywistość. I to się ciągnie. Dlatego wielu ludzi u nas w Polsce mówi, że ja jestem zmęczony tą historią. Ja powiem szczerze, jako historyk, ja też jestem nieraz zmęczony. Bo raz zróbmy porządek, byłoby to załatwione i nie byłoby problemu. Także nie może być w Poznaniu na przykład sytuacji z miasta, z którego...
Spalmy wszystkie podręczniki współczesnej historii i napiszmy na nowo. Taką miał tezę.
Tak, tak twierdzę, no, że powinno być to zrobione tak, i nacisk położony powinien być na 20 wiek bezwzględny.
I wszystkie na nowo napisać współczesną historię Polski.
Ja tylko proszę ojca dodam, że no nie może być takiej polityki historycznej prowadzone to, co zaobserwowałem w mieście Poznaniu. Zresztą tutaj zgłaszam się do
tablicy
państwa słuchających i oglądających nas, że warto zobaczyć sobie w internecie. Ja swego czasu, bodajże 3 lata temu, podniosłem taki artykuł, zamieściłem, gdzie podniosłem kwestię, idąc pewnego razu, na początku bodajże 2-3 marca, ładna pogoda, na poznańskiej Cytadeli, patrzę, leżą wieńce z kwiatami złożonymi na Cytadeli pod obeliskiem, gdzie podpisany jest rozkaz dziękujący oddziałom Armii Czerwonej za zdobycie Poznania i podpisane pod spodem marszałek Józef Stalin z wieńce polskich władz samorządowych z Poznania. Na przykład, uczelni niektórych przedstawiciele, nie chcę ich wymieniać, bo mogę za dużo wymienić, ale raczej praktycznie całe spektrum władz samorządowych było reprezentowane. Tego nie powinno być.
Aberracja pewnie też, ale pewnie i zła wola. No, mówiliśmy o tej dekomunizacji tej przestrzeni publicznej, ale warto przypomnieć, że projekt Prawa i Sprawiedliwości o zmianie tych nazw ulic, tych patronów komunistycznych, placów i tak
zaczynał
dalej.
Został, w życie, prawda?
Tak, ale został zablokowany w Sejmie poprzedniej kadencji. Natomiast teraz, kiedy Senat przygotował taki projekt, to został zablokowany przez koalicję tą właśnie Platformy i PSL-u i przez rząd. No, pod argumentami zupełnie też zupełnie dziwnymi. Ale w Warszawie również jest wiele rzeczy. I to nie tylko chodzi o to, że są te pomniki sowieckie, prawda, w Parku Skaryszewskim, ku czci i tak dalej, że są też ulice również w Warszawie, ale w Warszawie, gdzie jest bardzo dużo właśnie takich tablic, miejsc, które upamiętniają mordowanych, rozstrzeliwanych Polaków przez okupantów niemieckich. Otóż prawie że nagminnie tam są napisy, prawda, hitlerowcy, naziści i tak dalej. A więc to jest oczywiście deformowanie. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Okupowali Polskę Niemcy. Jest jakiś czas, człowiek nie będzie wiedział, to naziści. I to jest troszeczkę podobna sytuacja właśnie jak z tą umową między Federacją Rosyjską a rządem polskim z 1994 roku, podpisana, kiedy premierem rządu był Pawlak, o właśnie uczczeniu tych miejsc pamięci i spoczynku. I tam właśnie się mówi, że trzeba uczcić te miejsca pamięci i spoczynku ofiar właśnie tego sowieckiego stalinizmu, totalitaryzmu. Tak jakby ci żołnierze okupanci byli ofiarami. No więc
ja tylko dodam, że...
Nie, faszyst to jest włoski faszyst, a narodowy socjalizm, nazizm to jest coś innego, prawda?
Ale tak się utarło, że na przykład Włosi faszyst, jakby się tak zapytał konkretnie, kim byli faszyści, to niektórzy... Nie kojarzą, to byli Włosi, tylko no tak. Spadli nam nie wiadomo skąd, z góry.
Najprościej, tylko dodam, że najprościej jest zrobić po prostu z tym porządek, krótko, sprawnie. I w szkole mamy ponad 300 pomników w Polsce, to naprawdę nie jest problem gigantyczny, logistyczny, żeby zrobić z tym porządek.
Każdego dnia.
I nie byłoby problemu, by się rozmowy skończyły.
Musi być
i nie ustawa
dekomunizacyjna.
Ale to potęguje też tą właśnie pustkę historyczną, że a może jest dobrze, a może źle.
Jak się okaże, że to jednak było inaczej, nie? Takie coś, że...
Tak jak ojciec powiedział, tu nie chodzi o tych żołnierzy, którzy walczyli, prostych żołnierzy dla dobra sprawy, bo w jednostkach komunistycznych byli też ludzie, którzy nie wiedzieli, że walczą dla takich niby pseudoidei, bo nie mówiono im o tym.
Myślałem telefon, tak, bo wiem, że ktoś czeka dla przyzwoitości. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, kłania się Państwu Barbara z Nałęczowa.
Witamy Panią Barbarę.
Warto się również zastanowić, tak wchodzę tutaj w słowa panom, dlaczego jak ta, od kiedy tutaj rozdzwoniły się do państwa, przepraszam, telefony, zaczęły się usterki mocne na linii. To jedna sprawa i dlaczego telewizja Trwam akurat teraz została ukarana karą 50 000 zł. No zbliża się następny 11 listopada. Ale wracając do meritum sprawy, ja tak sobie pomyślałam, słuchając państwa i oglądając telewizję, właśnie program państwa, przepiękny, w telewizji Trwam, tak przyszło mi do głowy, że naród polski, tak na dobrą sprawę, był narodem prawie w 100% ludzi wierzących w Boga i Bogu i scalony we wspólnocie Kościoła. I w związku z tym naród polski, Polacy mają ogromne i mieli i mają ogromne poczucie wolności wewnętrznej, takiej prawdziwie Bożej wolności wewnętrznej. A człowiek, który jest wolny wewnętrznie, nigdy nie pozwoli na niewolę, czy to wewnętrzną, czy zewnętrzną i zawsze będzie dążył do wolności, mając wewnętrzną wolność, upomni się o wolność zewnętrzną, nie pozwoli się zniewolić taki naród. No i taki naród, jak naród polski, naród ludzi wolnych wewnętrznie, scalonych we wspólnocie Kościoła, czy to katolickiego, czy kościołów no chrześcijańskich, czy nawet innych wyznań, prawda, ale wierzący, mający oparcie w tej wspólnocie, o tak głębokich tradycjach patriotycznych, z tak piękną historią. No ciężko taki naród skolonizować. No więc co się robi? Systemowo i systematycznie odcina się od Kościoła, od tradycji historycznej i atomizuje. I to nie jest historia, to trwa do dzisiaj. Po co? Żeby mieć niewolników. Syndrom niewolnika niełatwo w takim narodzie wywołać.
Oczywiście. No jeszcze kwestia. Ma pani rację, ja myślę, że do tego będziemy powracać w telewizji i w radiu po 21:30. Do pani telefonu się odniesiemy, to jest bardzo ważny głos, ale muszę go niestety już kończyć, bo czas mamy ograniczony. Ja przypomnę, że no, cała nadzieja jest w tych, którzy tworzą prawo, potem te prawo egzekwują. Tak się też dzieje, bo taką informację otrzymałem, że panowie, oprócz tego, że są historykami, zajmują się historią Polski współczesną i popularyzują te tematy bardzo ważne, są również kandydatami do Sejmiku Wielkopolskiego. Na przykład pan Dariusz Kucharski, Sejmik Wielkopolski z list Prawa i Sprawiedliwości, okręg wyborczy, miasto Poznań, pozycja 4, czyli jest szansa, że na przykład może pan być kiedyś marszałkiem, prawda, tak?
No, powiedzmy, że szansa zawsze taka jest. I wtedy i z tego miejsca zachęcam do pójścia na wybory.
Ale ma już pewną tutaj jakąś formę władzy i wpływu na chociażby to, co się dzieje.
Oczywiście, nawet w kontekście, co tutaj dzisiaj mówiliśmy, warto pomyśleć nad też aspektem nie tylko gospodarczym, który jest bardzo istotny, bo ja nie uchylam się jako kandydat od kwestii gospodarczych, administracyjnych, ale i również ich historycznych.
Pokazujemy ludzi, którzy mówią jasno, jak
wszystko się składa na nasz byt współczesny, dlatego zachęcam na głosowanie do sejmiku na moją osobę.
No, a pan doktor Krzysztof Kawęcki również kandyduje do sejmiku mazowieckiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, okręg wyborczy powiaty koło Warszawy. Więcej nie musimy przedstawiać, bo kojarzy nam się pan z tęczą. To znaczy
z antytęczą. Tak. Proszę ojca, tak. No, tak oczywiście kandyduję do sejmiku z powiatów podwarszawskich. Tak jak i moi koledzy i koleżanki z Prawicy Rzeczypospolitej, będziemy na listach Prawa i Sprawiedliwości, bo chcemy współtworzyć jakość taką zwycięską dla szeroko rozumianej prawicy.
Natomiast będziemy kontynuować temat historyczny, ten patriotyczny w Radiu Maryja po 21:30. Dziękuję naszym gościom za ten czas i także telewizom za telefony, które dzisiaj z trudnościami, ale jednak do nas dotarły. Dziękuję bardzo i zapraszam do Radia Maryja.